17 września, symboliczna data, wtedy i dziś. W 1939 na Polskę napadł zdradziecki Związek Radziecki. A w 70. rocznicę sowieckiej agresji nadeszła znacząca wiadomość z Waszyngtonu. Amerykanie ustępują Rosji, nie będzie żadnej tarczy w Polsce, nie będzie radaru w Czechach. To fakt dnia w RMF FM. Oprócz tego m.in. wieści ze studia festiwalowego w Gdyni. Polscy dyplomaci spotkają się dzisiaj w MSZ-cie w Warszawie z amerykańską delegacją. Temat: losy tarczy antyrakietowej. Wiadomość dnia: Amerykanie prawdopodobnie wycofują się z budowy instalacji w Polsce. Jak podają czeskie agencje, w nocy prezydent Barack Obama zatelefonował do premiera Czech, by poinformować go, że Stany Zjednoczone nie będą budować w tym kraju radaru, czyli elementu tarczy. Rosjanie już się cieszą. Decyzja administracji Baracka Obamy byłaby dobrą wiadomością. To reakcja władz w Moskwie na informacje, które pojawiły się dzisiaj w amerykańskich mediach. Wall Street Journal napisał, że Amerykanie przynajmniej na razie odkładają plany budowy tarczy. Powód? Irański program budowy rakiet dalekiego zasięgu nie jest tak zaawansowany, jak to wcześniej oceniano. Poza tym Amerykanie chcą polepszyć kontakty z Rosjanami. Wiceszef BBN-u Witold Waszczykowski podkreślił w rozmowie z dziennikarką RMF FM, że oficjalną decyzję o zaniechaniu projektu powinien ogłosić za kilka tygodni prezydent Barack Obama. Waszczykowski nie jest zaskoczony nieoficjalnymi informacjami.
Od kilku tygodni już spodziewaliśmy się, że opcję, którą będzie preferowała obecna administracja, to będzie opcja pośrednia, czyli zbudowanie programu tarczy antyrakietowej gdzieś w okolicach Bliskiego Wschodu, wokół Iranu.
Radio RMF pierwsze poinformowało, że do Polski jedzie Ellen Tauscher, amerykańska podsekretarz stanu do spraw kontroli zbrojeń. Informacja o tarczy przyszła w szczególnym dniu. Nakazuje postawić w pogotowie wszystkie oddziały znajdujące się nad rzeką Seret i na linii tej rzeki stawiać opór oddziałom sowieckim. Tak brzmiały pierwsze rozkazy naczelnego wodza po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 70 lat temu. Edward Rydz-Śmigły spotkał się w Kołomyi na nadzwyczajnej naradzie z premierem i ministrem spraw zagranicznych. 17 września 1939 roku. Historyczne fakty przypomina Konrad Piasecki.
Meldunki o wkroczeniu wojsk sowieckich dotarły do Kołomyi tuż po 6 rano. Natychmiast po ich otrzymaniu oficerowie dyżurni obudzili szefa sztabu generalnego i naczelnego wodza. Stachiewicz i Śmigły w pierwszym odruchu nakazują stawianie Rosjanom zbrojnego oporu i organizowanie obrony osłaniającej granicę polsko-rumuńską. Jednak wraz z upływem godzin i pojawieniem się kolejnych meldunków o sile sowieckiego natarcia, w naczelnym dowództwie zaczyna pojawiać się przekonanie, że agresja ze wschodu oznacza koniec nadziei na dalszy opór Polski. Kolejne narady w Kołomyi, a potem w Kutach z prezydentem skłaniają Rydza-Śmigłego do przekazania wojskom swego ostatniego rozkazu.
Sowiety wkroczyły. Nakazuje ogólne wycofanie na Rumunię i Węgry najkrótszymi drogami. Z bolszewikami nie walczyć. Chyba w razie natarcia z ich strony lub próby rozbrojenia oddziałów.
Rydz-Śmigły waha się czynnie wrócić do walczących jeszcze z Niemcami wojsk frontu południowego. Uznaje jednak, że nie jest w stanie dołączyć do regularnych oddziałów. Granicę rumuńską w Kutach on i jego sztab przekraczają kilka minut po 23.
I jeszcze jeden mały symbol. Dzisiaj mają się rozstrzygnąć losy warszawskiej tkalni żakardu, jedynego takiego zakładu w Europie. Stołeczni radni mają zdecydować, czy znajdą się pieniądze na zakup wytwórni. Jej koszty utrzymania są tak wysokie, że właścicielowi nie wystarcza na opłaty i pensje dla dwóch tkaczek. W fabryce tkane są wzorzyste, wielobarwne materiały, m.in. do produkcji filmowych.
To jest pracujący zakład pracy. Tak na dzień dzisiejszy w Europie na pewno nie ma i już coraz mniej jest na całym świecie.
Bo ciężka praca, prawda?
Pracuję nogą, ręką i wykonuje się to przez 7 godzin, to człowiek po pracy jest zmęczony i ma dosyć.
Z właścicielem fabryki Dariuszem Makowskim oraz tkaczką rozmawiał Mateusz Wróbel. Jak wyglądają krosna, jak się na nich pracuje? Posłuchaj i zobacz w Faktach Plus na www.rmf.fm. Pilna wiadomość. Płonie magazyn z pościelą w warszawskim ośrodku Monaru. Profilaktycznie ewakuowano mieszkańców sąsiedniego budynku, ale strażakom udało się powstrzymać ogień. Nikt nie został ranny. Dziś na festiwalu filmowym w Gdyni premiera filmu Mniejsze zło w reżyserii Janusza Morgensterna. Katarzyna Sobiechowska-Szufta już widziała ten film.
Dzień dobry.
Witamy w studio festiwalowe w Gdyni. Zapraszasz na Fakty Kulturalne.
Tak jest. Reżyser, z którym miałam już okazję w Gdyni rozmawiać, podkreśla, że Mniejsze zło to nie jest wierna ekranizacja książki Cały czas Janusza Andermana. Scenariusz jest wspólnym dziełem obu panów. Janusz Morgenstern szukał młodego bohatera. Znalazł poetę, który po pierwszym sukcesie popada w niemoc. Są lata 80., a on lawiruje. Kiedy mu pasuje, podpisuje list przeciw cenzurze, ale władzy nigdy nie podpadnie. No i kradnie książkę autorowi, który popełnił samobójstwo. Morgenstern jest autorem filmów Do widzenia do jutra, czy Trzeba zabić tę miłość. Debiutował prawie pół wieku temu. Nie widzi w tym tym nic dziwnego, że dziś, choć nie musi, ściga się w konkursie między innymi z debiutantami.
To jest dosyć skomplikowana sprawa, bo się bardzo długo zastanawiałem nad tym, czy wziąć udział w konkursie. Ja uważałem, że nie mogę sobie pozwolić na to, żeby zamknąć drogę tak wspaniałym aktorkom i aktorom. Zagrali fantastycznie i to, czego od nich oczekiwałem.
I być może dostaną w Gdyni nagrody. Fantastyczną rolę w tym filmie zagrał Janusz Gajos, ojca, który ma nad biurkiem portret papieża lub PRL-owskiej władzy, w zależności od tego, kto go akurat odwiedza. Premiera Mniejszego Zła dziś po południu. Na DVD ukazał się film Siedem Dusz, zaskakująca pełna tajemnic historia miłosna. W roli człowieka, który by odkupić swoje winy, chce zmienić życie siedmiu obcych dla siebie osób, Will Smith. A jeśli w najbliższy weekend planujecie wizytę w kinie, to wśród premier weekendu jest komedia Do trzech razy sztuka. Czeski film, ale wszyscy wszystko wiedzą. Główny bohater Oscar najwięcej wie o pogodzie, bo jest prezenterem telewizyjnym, ale dopadnie go kryzys wieku średniego, a poza tym z miłości zaczyna tymi prognozami manipulować. W Gdyni prognozy na dziś są optymistyczne, teraz świeci piękne słońce, ale zamiast na plażę oczywiście wszyscy idziemy do kina. Filmowe święto w Gdyni jest w końcu tylko raz w roku.